Otwórzmy proszę pierwszą księgę Samuela. Ostatnie dwa rozdziały były takimi pozytywnymi rozdziałami w życiu Dawida, jego kolejnego wzlotu wiary. Natomiast ten ostatni rozdział tej księgi opisuje nam upadek pierwszego króla Izraela, Saula. Jego śmierć i okoliczności jego śmierci zmuszają nas do życiowych refleksji. Jest to sytuacja, która, jak Słowo Boże mówi, uczy nas mądrości, gdyż kiedy idziemy do domu żałoby, nasze serca stają się lepsze. I tutaj będziemy patrzyli na śmierć tego człowieka i będziemy niejako w domu żałoby, gdy oglądamy tragiczny koniec Bożego pomazańca. Pamiętajmy, iż Saul to Boży wybraniec. To ten, który zaczął w pokorze. Nie myślał o sobie jako o kimś wielkim, jako o kimś znaczącym. Patrzył na siebie i na dom swojego ojca jako najmniejsze w Izraelu. To człowiek, którego Bóg wybrał, aby był księciem nad jego ludem. Czytamy, że napełnił go swoim świętym duchem. Przemienił jego serce, tak iż Saul stał się innym człowiekiem. Na początku widzimy ten heroiczny czyn Saula, kiedy ratuje mieszkańców Jabesz Gileackiego, którzy napadnięci przez Amonitów i zagrożeni wydłubaniem ich oczu i wzięcia ich do niewoli, kiedy Saul o tym usłyszał, czytamy, ogarnął go duch Pana i ruszył odważnie, wezwał wszystkich w Izraelu i ruszył im na pomoc, aby ich ratować. Ale niestety to jedyny pozytywny, chwalebny czyn, który mamy zapisany na temat jego życia. Miał dobry początek, chwalebny początek, ale później widzimy, jak krok po kroku oddala się od Boga, coraz bardziej pogrąża się w swym buncie, mając wiele, wiele okazji, by zmienić się, by odwrócić się od tej drogi, którą obrał. Nie korzysta z żadnej z tych okazji, chociaż niejednokrotnie leje jakieś łzy, chociaż niejednokrotnie przyznaje się do swych win, tak naprawdę nie widać zmiany. Saul miał dobry początek. Bóg obdarował go w naturalny sposób urodą. Był wysoki i był urodziwy, jak mówi drugi wiersz 9 rozdziału. Kiedy ludzie zobaczyli go jako tego, którego Pan im wybrał na króla Izraela, czytamy, że z radością okrzyknęli go królem. I Bóg poruszył serca młodych ludzi, dotknął ich serca, którzy zgromadzili się wokół niego i stali się jego zastępem. Mimo tych wszystkich przywilejów, mimo tych wszystkich naturalnych darów, które posiadał, kiedy Bóg wystawia go na próbę, bracia i siostry, Bóg nas też wystawia na próbę. Jeżeli Bóg chce kogoś użyć, to musi go wypróbować. I Bóg zaczął wystawiać Saula na próbę, aby się okazało, kim jest, czy jego wiara jest prawdziwa, czy rzeczywiście będzie ufał Bogu w sytuacjach, które nie będą się układały po jego myśli. Bo najczęściej tak wyglądają próby naszego życia, że wydaje nam się, iż Bóg się spóźnia, iż Boży prorok się spóźnia, tak jak było w przypadku Saula, kiedy Samuel powiedział: idź do Gilgalu i czekaj tam. Czekaj tam 7 dni, aż przyjdę. I Saul czekał. Czekał do 7. dnia, ale ludzie wokół zaczęli się rozpraszać. Zaczęli bać się otaczającej ich armii. I wtedy Saul mówi: nie mogę już dłużej czekać. Boży prorok powiedział: czekaj, aż przyjdę. Spotkam się z tobą tam. I jeśli powiedział to Boży prorok, tak jakby sam Pan Bóg powiedział do niego. Ale Saul mówi: przynieście mi ofiarę. I czytamy, że on złożył ofiarę. Zajął miejsce, które nie było mu przez Boga wyznaczone. Bóg wyznaczył mu miejsce władcy, ale nie wyznaczył mu miejsca proroka ani kapłana. Saul sięgnął po przywilej, który do niego nie należał. Chciał służby, która nie była mu przez Boga wyznaczona. I czytając te fragmenty, mówiliśmy o tych lekcjach, które dla nas płyną, abyśmy rozpoznali to miejsce, które Bóg nam wyznaczył i nie pożądali służby, nie pożądali miejsca w Kościele, nie pożądali miejsca w życiu, które nie jest dla nas, ale abyśmy byli wierni w tym, do czego Bóg nas powołał, do czego nas przysposobił, co nam przeznaczył. Saul niestety uważał, że w tej sytuacji, że okoliczności są takie, że musi coś zrobić i zamiast czekać, złożył ofiarę. I właśnie wtedy, gdy złożył ofiarę, nadszedł Boży prorok. I wtedy po raz pierwszy Saul usłyszał słowa surowej reprymendy. Oto Samuel napomina go i mówi, iż za jego nieposłuszeństwo będzie odrzucony. W 13 rozdziale możemy o tym przeczytać. 13 rozdział i 13 wiersz. Wtedy rzekł Samuel do Saula: popełniłeś głupstwo, zrobiłeś głupotę. Gdybyś był dochował przykazania Jahwe, Boga Twego, które On Ci nadał, Jahwe byłby utwierdził królestwo Twoje nad Izraelem na wieki. Lecz teraz królestwo Twoje nie utrzyma się. Pan wyszukał sobie męża według swego serca i Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem za to, iż nie dochowałeś tego, co Pan ci rozkazał. A więc już na samym początku nad Saulem zawisła ta chmura Bożego odrzucenia, Bożego niezadowolenia. I na samym początku jego królewskiej kariery został już zdetronizowany w oczach Bożych. Nadal, jak widzieliśmy przez kolejne rozdziały, sprawował władzę królewską. Ale jakaż to była władza? Saul stawał się coraz większym i większym tyranem. Pogrążał się w swoim nieposłuszeństwie. Kiedy później Bóg nakazał mu walkę z Amalekitami, odwiecznymi bożymi wrogami, wrogami Bożego ludu, i Saul odniósł nad nimi zwycięstwo. Bóg dał mu zwycięstwo nad nimi. Czytamy w wierszu 9, iż Saul i jego, to jest 15 rozdział, 9 wiersz mówi nam, iż Saul i jego lud oszczędzili Agaga i to, co było najlepsze wśród owiec i bydła, najtłustsze okazy i jagnięta i wszystko i wszystkiego, co było wartościowe, nie chcieli przeznaczyć na zniszczenie. Zniszczyli natomiast dobytek lichy i marny. A polecenie, które otrzymał od Samuela, czyli od Boga, wiersz drugi, mówi nam, tak mówi Jahwe zastępów, chcę pomścić to, co uczynił Amalek Izraelowi, stając na jego drodze, gdy wychodził z Egiptu. Idź więc teraz i pobij Amaleka i wytęp jako obłożonego klątwą jego i wszystko, co do niego należy. Nie lituj się nad nim, ale wytrać mężczyznę i kobietę, dziecię i niemowlę, wołu i owcę, wielbłąda i osła. Ale Saul, jak widzimy, i lud, który był z nim, oszczędzili to, co najlepsze, a wytracili to, co liche i marne. I wtedy czytamy w wierszu 10, doszło do Samuela słowo Pana tej treści. Żałuję, że Saula posadziłem na królestwie, gdyż odwrócił się ode mnie i słowa mojego nie wykonał. I to, co później Samuel mówi do Saula, jest taką esencją tego, co było w sercu Saula. Wiersz 17. Czy nie jest tak, że chociaż we własnych oczach wydałeś się sobie mały, zostałeś naczelnikiem plemion izraelskich i Jahwe namaścił cię na króla nad Izraelem? Następnie kazał ci Jahwe wyruszyć w pole, mówiąc: idź i wybij do nogi grzeszników, Amalekitów, i walcz z nimi, aż ich wytracisz. Dlaczego nie usłuchałeś głosu Jahwe, lecz rzuciłeś się na łup i uczyniłeś zło przed Jahwe. Oczywiście Saul zaczął się tłumaczyć, wyjaśniać, że to nie jego wina, że to ludzie chcieli sobie pobrać i tak dalej, ale oczywiście, żeby to Bogu złożyć w ofierze. A więc Saul ma tu swoje wymówki i oczywiście ubiera je w takie religijne słowa, że to niby wszystko miało być dla Bożej chwały. Ale Samuel odpowiedział w wierszu 22: czy takie ma Jahwe upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Jahwe? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani, gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność czy upartość jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Jahwe, więc i on wzgardził tobą i nie będziesz królem. I chociaż Saul wyraża tutaj skruchę i prosi o przebaczenie i kaja się, to tak naprawdę nie ma w jego sercu skruchy ani prawdziwej pokuty. I to owoc jego życia tego dowodzi. To, co charakteryzuje jego życie, to nieposłuszeństwo i krnąbrność. Upór. To charakteryzuje jego życie. Saul staje się ofiarą złego ducha, gdyż nieposłuszeństwo Bogu, świadome nieposłuszeństwo i upór prowadzi do duchowego zniewolenia. Oto pomazaniec Boga, na którego stąpił Boży Duch, staje się świątynią szatana, świątynią złego ducha, który odprowadza go od zmysłów. Ten człowiek zaczyna widzieć zagrożenie wokół siebie w swoich najbliższych przyjaciołach. Jego najwierniejszy sługa Dawid staje się obiektem jego lęku. I Saul nienawidzi go i prześladuje go, rzuca w niego dzidą. Tego, który mu wiernie służy, temu, który pomaga mu w stanach chorobowych, kiedy ogarnia go depresja, tego, który wykonuje wiernie jego rozkazy. Saul zaczyna nienawidzieć i prześladować. Dochodzi do tego, że nawet własnego syna jest gotów zabić. W swym szalonym pościgu za Dawidem podnosi rękę na kapłanów Pana i całe miasto kapłanów wyrzyna w pień. Saul pogrąża się w swym nieposłuszeństwie, pogrąża się w swym odstępstwie. Ten jeden krok bez pokuty zaprowadził go do kolejnego kroku. Ta mała rzecz, wydawałoby się, złożył ofiarę Bogu, nie będąc kapłanem. Moglibyśmy powiedzieć, to nie było tak poważne, to nie było tak wielkie. W naszych ludzkich oczach możemy sądzić, że to jeszcze było miejsce, gdzie była możliwość zmiany, gdzie była możliwość pokuty dla Saula. I z pewnością była. Czytamy później o królach izraelskich, którzy dopuścili się strasznych grzechów, składali ofiary bałwanom, cały lud zaprowadzili do bałwochwalstwa, ale gdy pokutowali, Bóg się nad nimi zlitował. Bóg okazał im miłosierdzie. Bóg im przebaczył. Bóg ich odnowił. Ale Saul mimo swoich łez, mimo swoich słów nie pokutował, ale brnął w swojej krnąbrności i w swym uporze w grzechu i pogrążał się dalej i dalej. Kiedy był nieposłuszny w tej sprawie Amalekitów, gdyby wtedy prawdziwie pokutował, czy Bóg mu nie przebaczyłby? Gdy zabił kapłanów Pana i pokutowałby z tego, czy Bóg by mu nie przebaczył? Oczywiście, im więcej brniesz w grzech, im więcej masz na swoim sumieniu, tym trudniej jest pokutować. Tym trudniej jest zwrócić się do Boga, kiedy sumienie cię oskarża. Ale nawet w tę ostatnią swą noc, kiedy udał się do wróżki z Endor i tam zamiast pokutować przed Bogiem, pyta się o radę jakiejś zjawy. I tak jak mówiliśmy, trudno jest tu zawyrokować, co to było. Czy prawdziwie Bóg posłał swego sługę Samuela do niego? Czy zrobił taki wyjątek? Czy było to coś innego? Czy była to tylko wizja jakaś? Czy była to jakaś demoniczna sprawa? Trudno jest nam zawyrokować jednoznacznie. Ale pewne jest to, że Saul był głęboko poruszony tym, co tam się stało. I zostało mu powiedziane, tak jak mu Samuel wcześniej zapowiedział, że jego dni są policzone, że kolejnego dnia zginie i znajdzie się w krainie śmierci. Zobaczcie, kiedy ma się przed sobą taką wizję. Saul ewidentnie w to uwierzył. Saul ewidentnie był przekonany, że spotkał się z Samuelem ponownie. I Samuel mu powiedział: Ty i twoi synowie i twoje wojsko wszyscy zginiecie. Jutro będziecie ze mną. Aż niewiarygodne, że Saul rusza do tej walki, że Saul decyduje się podjąć tą bitwę z Filistynami, kiedy słyszy taki głos, kiedy słyszy taką zapowiedź od kogoś, kogo uważa za Bożego proroka. Zobaczcie, nie ma nawet w tym jego pokuty. Nawet w tym miejscu nie ma zrozumienia, że nie ma szans walczyć z Bogiem. Gdyby wtedy prawdziwie pokutował, gdyby wtedy szukał Boga, czy byłaby dla niego jakaś nadzieja? Oczywiście nie wiemy po ludzku. Są sytuacje, kiedy Bóg już nie odpowiada. I kiedy Saul pytał się Boga, widzimy, że nie uzyskał odpowiedzi. Więc tutaj jednoznacznie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Ale myślę, że to była jedyna rozsądna rzecz, którą winien był zrobić. Kiedy wiedział, że już jest jego koniec, teraz ciągnąć ze sobą tych wszystkich ludzi na pewną śmierć, swoich własnych synów. Ale widzicie, kiedy człowiek nie pokutuje, gdy jest dzień łaski, gdy jest dzień zbawienia, kiedy człowiek sprzeciwia się Bogu i sprzeciwia się Bogu, mimo tych licznych napomnień, które Bóg do niego kieruje, mimo tych licznych sytuacji, które Bóg mu daje, mimo tego niepokoju serca, który przeżywa, mimo tego braku bliskości z Bogiem, jeśli człowiek w tym stanie nie pokutuje, łudzi się, jeśli sądzi, że kiedyś tam u kresu życia się upamięta. Iluż ludzi żyje taką iluzją? Dzisiaj, gdy słyszą Ewangelię, dzisiaj, gdy słyszą wezwanie Boga, upamiętaj się, uporządkuj swe życie, pokutuj ze swojego grzechu, szukaj Boga, póki możesz go znaleźć. Mówią, ja mam jeszcze czas, ja jeszcze muszę to zrobić, ja jeszcze muszę tamto zrobić, ja jeszcze mam czas, ja jeszcze kiedyś to zrobię, ale nie dzisiaj, ale nie dzisiaj. I Boże Słowo przestrzega każdego jednego człowieka, który odkłada pokutę na jutro. Mówi, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie swoich serc. Dzisiaj, jeśli Bóg ciebie porusza, jeśli wskazuje ci jakiś grzech w twoim życiu, jeśli wskazuje ci jakąś nieprawość, jesteś w jakikolwiek sposób skalany przed Bogiem, nie czekaj na lepszy dzień, bo jutro będzie ci gorzej pokutować niż dzisiaj. Pokuta jest darem łaski Bożej, że człowiek w ogóle odczuwa jakąś skruchę, że człowiek jest świadomy swojego grzechu. To, że uświadamiasz sobie grzech, to jest łaska Boża. Jeśli to odrzucasz, jeśli z tym czekasz, to może przyjść na ciebie taki dzień, że będziesz myślał, że wszystko jest z tobą w porządku, że nie masz z czego pokutować, że jesteś jak ten faryzeusz, który stał w świątyni i nie widział w sobie żadnego zła i modlił się i poszedł do domu w swoich grzechach. A to jest straszny stan, kiedy nie widzisz swej nędzy, kiedy nie widzisz swej biedy, kiedy nie widzisz swojego grzechu. Saul był zaślepiony. Kiedy przyszedł na niego ten straszny dzień, kiedy musiał stanąć przed Bogiem, nie było w nim pokuty, nie było w nim żalu. Ale co w nim widać? Widać w nim dumę i pychę i upór. Zobaczmy, 31 rozdział. A gdy Filistyńczycy stoczyli bitwę z Izraelem, pierzchnęli wojownicy izraelscy przed Filistyńczykami i wielu zabitych zaległo górę Gilboa. Filistyńczycy dopędzili Saula i jego synów i zabili Jonatana i Abinadaba i Malkiszuę, synów Saula. A gdy rozgorzała bitwa wokoło Saula, wytropili go łucznicy i ciężko zranili w podbrzusze. I rzekł Saul do swojego giermka: Dobądź miecza i przebij mnie nim, aby gdy nadejdą ci nieobrzezańcy, nie przebili mnie i nie naigrywali się ze mnie. Zobaczcie, jaka jest postawa Saula w tej sytuacji. Oto giną jego żołnierze, giną jego synowie i Saul znajduje się w miejscu, gdzie wydaje się, już nie ma dla niego ratunku. Czy Saul pada na kolana i prosi Boga o miłosierdzie, o ratunek, o zbawienie jego duszy, o przebaczenie? Czego Saul się boi w tym momencie? Czy boi się tego, co czeka jego duszę na wieczność? Nie, Saul się boi tego, że jeszcze go Filistyńczycy zhańbią, że będą się z niego naigrywać, że być może tak jak w wielu przypadkach obcinali ręce, stopy, dręczyli. Tego się boi. Boi się fizycznych cierpień i boi się zhańbienia. Boi się, że ktoś się będzie z niego naigrywał, że teraz będzie jak więzień zakuty i Filistyni zrobią sobie z niego uciechę. Tego się boi. Ale nie boi się stanąć przed Bogiem w swoich grzechach, w swojej tak długo trwającej rebelii, w swoim nieposłuszeństwie. O tym nie myśli. Myśli tylko o tym, co jest teraz i tutaj, kiedy za chwilę będzie musiał stanąć przed sądem Bożym. Bracie i siostro, tak jak żyjesz, tak i umrzesz. Tak jak żyjesz, tak i umrzesz. Jakie jest twoje życie, taka będzie twoja śmierć. Jeśli w tym życiu siejesz dla ciała, to wiedz, że z tego ciała będziesz zbierać skażenie. Jeśli w tym życiu żyjesz dla spraw doczesnych i nie troszczysz się o stan swojej duszy, jeśli nie przygotowujesz się na ten dzień, kiedy staniesz przed żywym Bogiem, nie licz na to, że twoja śmierć będzie czasem przygotowania się na to. Jeśli żyjesz dla tego świata, to i twoja śmierć będzie wiązała się tylko z tym światem. Wierzę, że taka jest ogólna zasada. Są może wyjątki Bożej łaskawości. Z pewnością są takie. Ale Słowo Boże ostrzega nas przed takim założeniem, że Bóg w swej łasce i w swym miłosierdziu uratuje nas w ostatniej chwili. Słowo Boże ostrzega nas przed takim podejściem do Bożej łaski i do Bożego miłosierdzia, iż mimo naszej niegodziwości, mimo naszej niewierności, mimo tego, iż odkładamy Boga gdzieś tam na inną półkę, że Bóg okaże nam łaskę i miłosierdzie, gdy przyjdzie nasza godzina. Nie. Słowo Boże mówi dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj. Nie czekaj. Nie czekaj na godzinę śmierci. Nie czekaj, aż kiedyś to uporządkujesz. Jeśli dzisiaj Bóg przemawia do twojego serca, to dzisiaj jest czas, aby coś z tym zrobić. Oto Saul w godzinie swej śmierci żąda od swojego giermka, aby przebił go. Nie tylko sam chce umrzeć w swoim grzechu i w swoim buncie, ale jeszcze drugiego człowieka chce za sobą pociągnąć w swoim grzechu. Oto Saul jest pomazańcem pańskim. I Dawid, i każdy pobożny Izraelita wiedział, że biada temu, kto wyciągnie rękę przeciwko pomazańcowi pańskiemu. I najwyraźniej ten giermek, czytamy, też się bał. Giermek nie chciał, gdyż bał się bardzo. Nie wiemy, czego się bał. Ale najwyraźniej nie był w stanie uczynić tego, co Saul mu nakazywał. Co więc robi Saul, kiedy jego giermek jest mu nieposłuszny? Czytamy, że wziął swój miecz i rzucił się na nie. Popełnił samobójstwo. A gdy giermek zobaczył, że Saul nie żyje, również rzucił się na swój miecz i zginął razem z nim. Tak poległ w tym dniu Saul i jego trzej synowie oraz jego giermek i wszyscy jego wojownicy z nim. Zobaczcie, jaka straszna śmierć. Saul odbiera sobie życie, jego giermek idzie w jego ślady. Jeszcze w swojej śmierci pociąga za sobą kolejnego człowieka w swoim grzechu. Jakże wiele zła może wyrządzić jeden grzesznik. Jakże wielu innych ludzi może skalać swoim złym przykładem. Gdyby Saul padł tam na swoje kolana i wołał do Boga, nie baczył na to, co się z nim stanie, ale zatroszczył się o swą duszę. Może i jego giermek poszedłby w jego ślady. Może jeszcze historia Saula zupełnie inaczej by się skończyła. Bóg może wszystko. To my, czytając tą historię i Saul, patrząc swoimi fizycznymi oczyma, nie widział już wyjścia, nie widział ratunku. Jedyne, co widział, to swoją wyobraźnię pełną tych makabrycznych scen Filistynów, którzy będą dręczyć go i zabiją go i będą się z niego naśmiewać. Ale nie wiemy, co by było, gdyby pokutował. Ileż to świadectw znamy ludzi, którzy byli na granicy śmierci, gdzie wydawało się, tak jak apostoł Paweł mówi, myśleliśmy, że już koniec. Myśleliśmy już, zwątpiliśmy o naszym życiu, mówi apostoł Paweł. A jednak Bóg wyrwał nas z paszczy lwa. Cokolwiek to znaczy. Mówi o miejscu, w którym nie było po ludzku ratunku. Ale mówi, Bóg wyrwał nas. Bóg zachował nas. A nawet jeśli by go nie zachował, nawet jeśli by zginął, gdyby zginął pojednany z Bogiem, to jego śmierć byłaby zyskiem. A tak, jaką nadzieję mamy dla Saula? Oczywiście Nie naszą rzeczą jest sądzić Saula. Bóg postawi go przed swoim świętym trybunałem, tak jak każdego z nas postawi. I osądzi go, tak jak każdego z nas osądzi. I nie naszą rzeczą jest zasiadać na tronie sędziowskim naszego Boga i wydawać wyroki na innych ludzi. Ale Jego straszna śmierć jest dla nas ogromnym ostrzeżeniem, aby nie lekceważyć grzechu w naszym życiu, nie lekceważyć tych licznych okazji, które Bóg nam daje, aby się rozprawić z grzechem i wciąż się rozprawiać, i wciąż prać nasze szaty, abyśmy mogli stanąć przed Bogiem czyści. Nie lekceważyć żadnej bezbożności w naszym życiu, aby nasza śmierć nie była taka jak Saula. Aby nie przyszło na nas takie duchowe otępienie, nie przyszło na nas takie duchowe zaślepienie, że zamiast troszczyć się o stan naszej duszy, będziemy martwić się, co z naszymi pieniędzmi się stanie, co z moimi ubraniami, których tyle w szafie mam, co z moim komputerem się stanie, co z moim samochodem się stanie, co z moimi dziećmi. Iluż to ludzi umiera i właśnie te rzeczy ich zajmują. O tym myślą. Co się stanie z tymi wszystkimi rzeczami? Kto teraz się zajmie tym, tamtym, owantym? Nie myślą o swojej duszy. Nie myślą o tym, że staną przed Bogiem. Ich wieczność jest postanowiona i nic tego nie zmieni. Tam nie ma wyroku w zawieszeniu. Tam nie ma odwołania żadnego. Kiedy Bóg wyda wyrok, to czytamy, że jak drzewo, tam gdzie spadnie, tam już leży. Albo będziesz po prawicy, albo będziesz po lewicy. Albo będziesz radował się w Królestwie Bożym, albo znajdziesz się w miejscu, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. Saul nie myślał o tych sprawach. Saul jeszcze obawiał się kolejnej porażki i chciał szybko z tego uciec. Samobójstwo wydaje się takim szybkim rozwiązaniem. Jeśli ktokolwiek z was kiedykolwiek był kuszony, by popełnić samobójstwo, to wydaje się być tak atrakcyjną ucieczką od tego doczesnego cierpienia, od tych doczesnych zmagań. Być może znacie ludzi, czy mieliście jakiś kontakt z ludźmi, którzy popełnili samobójstwo. Niestety to ma miejsce. Ludzie w swej desperacji, w swej rozpaczy, w swej niewierze odbierają sobie życie. To może wydawać się takim rozwiązaniem, że już wszystko się skończy, że już nie będę musiał się z tym zmagać, nie będę musiał dłużej cierpieć. W niektórych krajach dzisiaj dopuszcza się medycznego samobójstwa. Kiedy ludzie tak cierpią, iż pozwala się uśmiercić ich, aby skrócić ich doczesne cierpienie. Ale kiedy czytamy Słowo Boże, to widzimy, że nie mamy żadnego przyzwolenia na to, aby odebrać życie własne czy drugiego człowieka. Nie ma takiego przyzwolenia. Oto czytamy, że Bóg jest dawcą życia i to On wyznacza kres naszych dni i kres naszego cierpienia i kres naszych zmagań. I Biblia ostrzega każdego człowieka, który ważyłby się skracać swoje życie. Jeśli Bóg pozwoli, następnym razem przyjrzymy się czterem reakcjom na śmierć Saula. Czterem zupełnie odmiennym reakcjom na jego śmierć. Gdyż śmierć bezbożnika wpływa na świat wokół nich, szczególnie takiego wielkiego bezbożnika jak Saul. Śmierć głowy państwa. Zobaczymy, iż cztery różne grupy ludzi zupełnie odmiennie zareagowały na jego śmierć. Bracie i siostro, to nad czym na koniec dzisiaj chciałbym się zastanowić. Jak Bóg patrzy na śmierć bezbożnego? Jak Bóg patrzy, kiedy umiera Saul, ten, do którego Bóg tak wiele razy przemawiał, któremu tyle razy wskazywał drogę ratunku i drogę wyjścia, a ten w swym uporze, w swym zaślepieniu odrzucał każdą jedną ofertę Bożą. Oto czytamy, że Bóg nie raduje się ze śmierci grzesznika. Oto Bóg się nie raduje. Może my, czytając te wszystkie rozdziały i widząc tarapaty Dawida, współczujemy mu. Chcielibyśmy, żeby to on już znalazł się na tronie. Chcielibyśmy, żeby w końcu skończyły się te jego ciągłe ucieczki, niesłuszne oskarżenia, jego cierpienie. Ale kiedy Saul umiera, o dziwo, Dawid nie wyprawia wielkiej uczty i nie urządza wielkiego święta. Ale gdy Dawid dowiaduje się o śmierci Saula, to rozdziera swoje szaty i płacze. I układa pieśń, w której wychwala jego chwalebne czyny, w których wspomina jego dobre dni. Dawid robi to, co robi pobożny człowiek. Ale myślę, że w Bożym sercu jest ogromny smutek, kiedy umiera bezbożnik w swoim grzechu. Czytamy, że cenna w jego oczach jest śmierć sprawiedliwych, ale gdy umiera bezbożnik, myślę, że w niebie jest żałoba, że kolejny syn Adama umiera w jego rebelii, że kolejny człowiek, który mógł być przemieniony, mógł być zbawiony, nie skorzystał z daru łaski, nie skorzystał z Bożego miłosierdzia, ale umiera w swym buncie i w swym grzechu. Oto Bóg nie raduje się ze śmierci grzesznika. Mi jest trudno radować się, kiedy myślę o Saulu i myślę o jemu podobnych. Trudno mi jest odetchnąć z ulgą, kiedy myślę o tym, co ich czeka. Bracia i siostry, niechaj ten przykład nieposłuszeństwa i buntu Saula będzie ostrzeżeniem dla każdego z nas, aby w nikim z nas nie było złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. I niechaj jego śmierć, jego tragiczny los pobudzi też każdego z nas do większej gorliwości, by pozyskiwać te zgubione dusze wokół. Tych, którzy bez Ewangelii, bez Pana Jezusa Chrystusa, który oddał za nich swoje życie, nie mają żadnej szansy. W swoich dobrych uczynkach, w swojej religijności, w czymkolwiek pokładają ufność, jeśli nie pokładają ufności w Panu i Zbawicielu Jezusie Chrystusie, Bożym Synu, nie ma dla nich nadziei. Ich śmierć będzie równie smutna jak śmierć Saula. Może nie będzie w tak strasznych okolicznościach, ale będzie to śmierć, która przyniesie Bożemu sercu smutek. I Bóg dał nam życie. Bóg dał nam nadzieję w Jezusie Chrystusie. Bóg nas wyrwał z królestwa ciemności i przeniósł nas do królestwa Syna swego umiłowanego, aby nas uczynić światłością świata, aby nas uczynić głosem do tych wszystkich grzeszników, iż jest zbawienie, iż jest życie, iż można umrzeć i poczytywać sobie to za zysk. Bracia i siostry, jeśli tak ma być, to przede wszystkim my musimy tak myśleć. My musimy tak wierzyć i tak musimy żyć. Nie, jak to Słowo Boże mówi, nie czyniąc starania o ciało, nie zakorzeniając się w tym świecie tak, jak to by był nasz wieczny dom, ale pamiętając, żeśmy tutaj tylko pielgrzymami, że nasza ojczyzna nie jest tutaj, żeśmy wykupieni z tego świata, żeśmy uczynieni królewskim kapłaństwem, szczególnym Bożym ludem i przeznaczeni jesteśmy do życia w innym świecie, przeznaczeni jesteśmy do życia w lepszym świecie. I Słowo Boże mówi, żebyśmy się zachęcali tymi słowami, żebyśmy nie mieli naszych oczu tylko tutaj zwróconych, żeby nasze modlitwy nie były tylko wokół tych doczesnych, ziemskich spraw, by nasze życie nie tylko ogarniało te ciągle ziemskie sprawy. Tak, oczywiście, nie chodzi o to, żeby teraz to wszystko zostawić i porzucić i udawać, że jesteśmy już w innym świecie. Nie, jesteśmy tutaj póki co. I mamy swoje cierpienia, mamy swoje zmagania, mamy swoje problemy. Ale bracia i siostry, nasze oczy winny być zwrócone tam, gdzie jest nasz Pan. Nasze serca winny być tam, tam, gdzie jest nasz skarb. Mamy myśleć o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Musimy ciągle przypominać sobie i ciągle zachęcać siebie samych i naszych braci i siostry, iż ta ziemia, ten świat nie jest naszym domem, ale żeśmy tu przechodniami i winniśmy dołożyć wszelkich starań, aby jak najwięcej tam skarbu sobie zgromadzić. Aby, jak Słowo Boże mówi, mieć szeroko otwarte drzwi do Królestwa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak żyć, a gdy przyjdzie nasz dzień, abyśmy mogli odejść w pokoju, abyśmy mogli odejść, wiedząc, że jest to największy dzień naszego życia. Że oto teraz, jak apostoł Paweł, możemy powiedzieć, mamy przygotowany wieniec żywota, mamy koronę żywota u naszego Pana, który przygotował go dla tych, którzy umiłowali jego przyjście. Bracie i siostro, niechaj ten tragiczny przykład Saula będzie dla nas ostrzeżeniem, ale też wezwaniem, aby tak żyć, aby nasza śmierć nie była w żadnym stopniu podobna do jego śmierci, ale by była chwalebną śmiercią, aby Bóg znalazł upodobanie w naszej śmierci i znalazł radość i szeroko otworzył przed nami swe ramiona, gdy wejdziemy na spotkanie z Nim. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Kochany nasz Panie, dziękujemy Tobie, że nie pragniesz śmierci grzesznika, i otworzyłeś drogę życia, drogę zbawienia. Dałeś nam swoje prawo, aby nas strzec przed głupotą i złem naszych serc, ale to nie okazało się zbawcze dla nas. Dlatego posłałeś swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. I w Nim, i tylko w Nim potępiłeś grzech w Jego ciele, ofiarowując Go na krzyżu Golgoty i umożliwiłeś wszystkim grzesznikom pojednanie z Tobą, świętym Bogiem, wzywając nas do pokuty, wzywając nas do upamiętania, wzywając nas do wiary w tego Baranka Bożego, który gładzi grzech świata. Drogi nasz Panie, zachowaj nas, którzyśmy uwierzyli, którzyśmy zapieczętowani Duchem Świętym, którzyśmy doświadczyli i skosztowali mocy wieków przyszłych, przed zejściem z tej drogi, przed nieposłuszeństwem i buntem i uporem i ślepą głupotą, której sprzeciwiamy się Tobie, w której wybieramy swoje drogi, w których liczymy, że w jakiś sposób nam się uda. Panie, zachowaj nas. Daj, abyśmy bali się grzechu w taki dobry sposób, nienawidzili grzechu. Bali się chodzić choćby jednego dnia skalani jakimś grzechem, jakąś nieprawością. Zachowaj nas, Panie, od tolerancji wobec jakiejkolwiek formy nieprawości. Daj, by nasze serca bały się Ciebie lękiem zbożnym, świętym lękiem, który pomoże nam uciekać od wszelkiej formy nieprawości, od wszelkiego nawet pozoru grzechu, pilnować naszych dróg, prać nasze szaty, pracować, poświęcać się, dzisiaj angażować się w każdą dobrą sprawę, do której możemy przyłożyć rękę, nie marnować naszego czasu, nie marnować talentów, którymi nas obdarowałeś, ale poświęcać to wszystko Tobie, aby Ciebie uwielbić, Ciebie czcić i gromadzić sobie skarb w niebie, gdzie go mól nie zeżre i rdza nie stoczy, nie zniszczy. Panie, daj, byśmy patrzyli na naszą zapłatę i tak żyli, oczekując Twego przyjścia, oczekując Twego królestwa, oczekując spotkania z Tobą i przygotowując się każdego jednego dnia, nie lekceważąc Twoich napomnień, nie lekceważąc tych strasznych przykładów, ludzi, którzy brnąc swym grzechu, nie pokutowali i zginęli. Ustrzeż nas, zachowaj nas i daj nam wielką miłość, Panie, do ludzi wokół. Daj nam współczucie, daj nam miłosierdzie, daj nam zdolność, by przemówić do nich, by podzielić się z nimi dobrą nowiną. Prosimy, kochany Panie, uzdalnij nas, abyśmy ratowali tych, którzy idą na śmierć. W Twoim imieniu, w Twojej mocy prosimy. Amen.